Wybiła godzina 16. Łukasz Jankowski, witam Państwa bardzo serdecznie w Popołudniu Wnet. Dzisiaj tak w zasadzie można powiedzieć, że ukształtował się Sejm 9 kadencji, ponieważ posłowie odebrali oficjalne zaświadczenia z rąk PKW o tym, że są wybrani na kolejną kadencję. 460 posłów. Wyczytywanie listy alfabetycznie potrwało dobrych kilka godzin. Zakończyło się około 2 po południu. No i wszyscy posłowie, którzy byli na sali, a większość była z panem premierem, z marszałkiem Sejmu Elżbietą Witek, z prezesem Prawa i Sprawiedliwości Jarosławem Kaczyńskim, ale też z liderem PSL-u Władysławem Kośniakiem-Kamyszem, prezesem PSL-u, przewodniczącym Platformy Grzegorzem Schetyną, więc wszystkie najważniejsze tuzy polskiej polityki krajowej dzisiaj stawiły się przy Wiejskiej, żeby oficjalnie odebrać potwierdzenie swojego wyboru na kolejną kadencję. Przy okazji tej uroczystości prezes Prawa i Sprawiedliwości wystosował listy do nowo wybranych posłów, gdzie między innymi pisze takie słowa: w polityce indywidualny sukces jest zazwyczaj efektem gry zespołowej, więc pragnę na Państwa ręce złożyć w tym miejscu najserdeczniejsze podziękowania dla Waszych współpracowników oraz wszystkich innych osób, które wniosły wkład w zdobycie przez Państwa mandatów za trud i poświęcenie, pisze do swoich zwolenników prezes Jarosław Kaczyński. W ostatnim akapicie, w przedostatnim właściwie akapicie, pan prezes Jarosław Kaczyński nawiązuje do kwestii wyników wyborów. Zdobycie większości bezwzględnej w Sejmie pozwala nam na sprawne, na sprawowanie samodzielnych rządów, a tym samym na dalszą budowę Polski Plus. Ale to piękne zwycięstwo nad siłami Polski Minus trzeba przypieczętować sukcesem w przyszłorocznych wyborach prezydenckich. Reelekcja pana prezydenta Andrzeja Dudy, który jest naturalnym kandydatem na najwyższy urząd w państwie, dla pragnących lepszego życia oraz wyznających tradycyjne wartości Polek i Polaków, będzie gwarancją budowania zamożnej, sprawiedliwej, solidarnej oraz silnej Rzeczypospolitej. Czas upływa bardzo szybko, dlatego też już dziś chciałbym zaapelować do Państwa o kolejną, większą od poprzedniej mobilizację oraz o jeszcze bardziej wytężoną pracę. I oto Państwa jeszcze raz gratulując sukcesu oraz dziękując za piękną walkę z całego serca. Proszę, podpisany Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości. To list, który ukazał światło dzienne kilkadziesiąt minut temu. I tak jak mówimy często w Sejmie, jak się podkreśla, że 14 października rozpoczęła się kampania wyborcza do Dużego Pałacu na urząd prezydenta, to mamy tego niejako potwierdzenie w tym liście prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Się czuć było, że w Sejmie już jest pewna mobilizacja, mimo tego rozprzężenia, że jesteśmy mianowani, mamy szkolenia, nowi posłowie uczą się swojego zawodu, starsi pomagają im w tych zmaganiach, ale gdzieś tam w tle jest ta emocja nie tylko ze sformułowaniem rządu i z Senatem, ale ta znacznie głębsza emocja, kto będzie prezydentem po roku 2020, kto wygra majową elekcję na urząd głowy państwa, to wszystko pobudza emocje przy ulicy Wiejskiej. Dzisiaj udało się porozmawiać z kilkunastoma politykami, to może na początek z dwóch różnych stron barykady. O to, jaka będzie ta kadencja, pytałem i Pawła Kowala, który wraca do Sejmu po 10 latach, wychodził z Sejmu jako polityk konserwatywny, przynajmniej partii konserwatywnej. Teraz wybrany w Krakowie z listy Platformy, jest już politykiem być może dalej konserwatywnym we własnym mniemaniu, ale już startujący i będący członkiem partii liberalnej, oraz po niemalże drugiej stronie barykady Janusz Korwin-Mikke także komentował dla Radia Wnet to wręczenie nominacji i przewidywał, jak będzie wyglądać ta kampania. Posłuchajmy tych dwóch głosów, tak różnych od siebie, polityków.
Rozpoczyna się powoli. Zaświadczenie w ręku. 9. kadencja startuje.
No tak, wszystko ma pan rację, tak jak pan powiedział jest.
A jakie są wrażenia pańskie?
Wie pan, ja tu wracam po 10 latach, więc przede wszystkim jestem ciekaw, co się zmieniło przez te 10 lat w życiu Sejmu i w stylu pracy Sejmu. Wydaje mi się, że dużo. Mam nadzieję, że oprócz tego takiego typowego folkloru sejmowego, czyli przemówień, kłótni, świrowania w nocy, że zostanie trochę czasu na to, żeby z tych parę rzeczy z kampanii zrealizować.
Które są najważniejsze w polityce międzynarodowej, gdzie szukać konsensusu?
Najważniejsze jest zdrowie i onkologia, a także polityka międzynarodowa, jeżeli chodzi o relacje w NATO i w Unii Europejskiej, są dwie najważniejsze sprawy. Widać to szczególnie ostatnio po tych decyzjach Donalda Trumpa dotyczących wycofania wojsk amerykańskich z Syrii.
Jeżeli chodzi o zdrowie, była taka jaskółka nadziei, było porozumienie między panem ministrem Szymowskim a panem ministrem Zembalą podpisane w najbardziej gorącym okresie kampanii wyborczej.
No właśnie chciałbym, żeby coś z tego wszystkiego zostało, żeby nie skończyło się tylko właśnie takim typowym stylem sejmowym, barwnymi przemówieniami i wariowaniem przez niektórych posłów.
Tylko, że logika polityczna będzie temu przeciwna.
Nie wiadomo, dlatego, że tak dużo naobiecywano w sprawie zdrowia w kampanii wyborczej, że nie da się od tego uciec. Ktokolwiek by nie miał tego w ręku.
Czego życzyć Pawłowi Kowalowi na kolejną kadencję pańską?
W sprawie zdrowia się udało zrobić.
Panie prezesie, zaświadczenie jest. Jest pan w pełni prawnym posłem elektem.
Tak jest, jestem.
I jakie wrażenia?
No, bez szczególnego wrażenia.
Sala kolumnowa, przewodniczący PKW, zaświadczenie jest Jarosław Kaczyński i pani marszałek Kidawa-Błońska.
No, moim zdaniem Jarosław Kaczyński jest dumny, że jest na sali, na której byłem ja.
Tak, to trzeba.
Pani Kidawa-Błońska to jest zero w ogóle, więc nie ma co się nią przejmować.
A kto będzie najważniejszym graczem w tej kadencji?
Trudno powiedzieć. Myślę, że pan Gowin.
To jest osoba, z którą warto byłoby rozmawiać, bo to jest trochę liberał gospodarczy, jak pan.
No tak, z teorii jest liberałem, tak. Ale no tak średnio. Ale on zrobił genialny numer. On w tych ogłosił, że trzeba ściągać Ukraińców. Z tych Ukraińców będzie tylko przyszła elita Polski. To zrobił po to, żeby ludzie nie głosowali na PiS, bo jakby PiS dostało więcej głosów, to wtedy Gowin byłby niepotrzebny. Więc on celowo to mówił, żeby PiS dostało mniej głosów. No i to mu się udało, teraz jest ważne.
Z pana punktu widzenia, jakie są pana apele na tą kadencję? Co powinien pan osiągnąć, żeby być szczęśliwy za lat 4? Politycznie szczęśliwy.
No, za półtorej roku ten Sejm rozwalić, jak przyjdzie kryzys gospodarczy i w następnych wyborach wypaść lepiej.
Tak mówił Janusz Korwin-Mikke, wcześniej Paweł Kowal. Paweł Kowal, poseł Platformy Obywatelskiej, wybrany z list Koalicji Obywatelskiej. No, Janusz Korwin-Mikke, prezes partii Korwin, wybrany z listy Konfederacji, pewnie zasiądzie w jednym kole Konfederacji, chociaż dopytywany już w drugiej części rozmowy o to, jaka będzie przyszłość Konfederacji, powiedział, że dzielić się będą po cichu, ale że jest dużo obszarów, gdzie nie ma konsensusu, gdzie różnice zdań między różnymi politykami wchodzących w skład Konfederacji są znaczne i tam te różnice będą także się pojawiać w głosowaniach, więc Janusz Korwin-Mikke w trwałość, spójność Konfederacji, w jednomyślność w każdej sprawie daleko nie wierzy. W tej chwili, kiedy ja jestem w studio i mówię, to do posłów Prawa i Sprawiedliwości cały czas przemawia Jarosław Kaczyński. Może uda nam się jakoś podsłuchać, co się dzieje na zamkniętym wyjazdowym posiedzeniu klubu i przekazać państwu jakąś informację na żywo. No ale jak się nie uda, to się nie uda, tak czy inaczej będziemy próbować zdobyć z pierwszej ręki informacje, jakie emocje, jakie plany, jakie także projekty są dyskutowane na zamkniętym wyjazdowym posiedzeniu Prawa i Sprawiedliwości, gdzie biorą udział i ci świeżo wybrani posłowie, ale także ci, którzy albo nie startowali, albo nie odnowili mandatu, więc to duże spotkanie Prawa i Sprawiedliwości, które ma uporządkować spory po kampanii wyborczej i dać nowy impuls do tej kolejnej kampanii wyborczej, kampanii prezydenckiej. Jeszcze jedna informacja związana z polską polityką krajową. PKW negatywnie zaopiniowała protesty wyborcze Prawa i Sprawiedliwości. Jak podkreślił przewodniczący PKW, pan sędzia Kozielewicz, naszym zdaniem, zdaniem PKW, argumentacja zawarta w proteście Prawa i Sprawiedliwości, który dzisiaj został przez nas rozstrzygnięty, nie jest zasadna, ale decyzja PKW nie jest wiążąca dla Sądu Najwyższego, a to Sąd Najwyższy będzie decydował o tym, czy te 6 protestów wyborczych zgłoszonych przez Prawo i Sprawiedliwość wobec 6 wyborów na senatora w odpowiednio i w Katowicach, i w Koszalinie, i w Wielkopolsce, 2 okręgi, czy to jest zasadne, czy to jest niezasadne. Jak na razie pan sędzia Kozielewicz powiedział, że uznaliśmy, że ten proces nie zasługuje na uwzględnienie, to jest nasze stanowisko, gdyż te argumenty, które zostały w nim podniesione, nie uprawniają do przyjęcia, że doszło do naruszenia prawa wyborczego w takim zakresie, iż miałoby to wpływ na wynik wyborów w okręgu senackim. Najmniejsza różnica to była w Koszalinie, gdzie Stanisław Gawłowski, polityk Platformy, który startował z niezależnego komitetu jako kandydat niezrzeszony, wygrał tylko 320 głosami nad kandydatem Prawa i Sprawiedliwości. To co, tu zrobimy sobie 3 kropki, posłuchamy Jacka Kaczmarskiego, Wojna Postu z Karnawałem, bo to, co prawda, jest utwór napisany do obrazu Petera Brogla starszego, ale opisuje też kampanię wyborczą, prezydencką kampanię wyborczą z początku lat 90., kiedy triumfował Lech Wałęsa, a my dzisiejsze popołudnie zaczęliśmy właśnie od tego, że kolejna kampania prezydencka się zaczęła. Posłuchajmy. Za chwilę będzie kwadrans po godzinie 16. Łukasz Jankowski, witam Państwa w popołudniu wnet powtórnie. I jeszcze raz powtórnie przeniesiemy się do Sejmu, bo poza krótkimi rozmowami o tym, jaka to będzie kadencja, jakie uczucia towarzyszą nowym posłom elektom, to także udało się trochę głębiej porozmawiać o tym, jak będzie wyglądał przyszły rząd. Henryk Kowalczyk, minister środowiska cały czas, ale także osoba, która kiedyś likwidowała Ministerstwo Skarbu, potem jako szef Komitetu Stałego Rady Ministrów odpowiadała za kształt ustaw podatkowych, chociażby i kształt polityki gospodarczej w rządzie Beaty Szydło, mówił w rozmowie z Radiem Wnet, jak może wyglądać przyszły rząd Mateusza Morawieckiego, drugi rząd Prawa i Sprawiedliwości w przyszłej kadencji, która się rozpocznie 12 listopada, jakie ministerstwa mogą zniknąć, jakie mogą się pojawić, kto jakie kompetencje będzie miał w tym parlamencie. Posłuchajmy, co na pytania o przyszłość rządu i o negocjacje koalicyjne, co odpowiedział Henryk Kowalczyk, minister środowiska, Prawo i Sprawiedliwość.
Panie ministrze, bo powoli startuje nowa kadencja, zaświadczenia o wyborze odebrane, wszystko z wyścig trochę się na nowo rozpoczyna.
No tak, ja powiem szczerze, że czuję dużą satysfakcję, ponieważ miałem sporo głosów, 2,5 razy więcej niż 4 lata temu, więc docenili mnie wyborcy. No i do pracy kolejnej.
12 listopada nowe posiedzenie, a kiedy nowy rząd, bo tego jeszcze nie wiemy.
No, na pewno nowy rząd musi się być nie później niż 2 tygodnie po 12 listopada. Taka jest kolej rzeczy. Czy będzie wcześniej, no to się okaże. Czy będą wcześniej znane nazwiska, ale na pierwszym posiedzeniu Sejmu premier składa dymisję z całym rządem i wtedy 2 tygodnie na utworzenie nowego. Więc dyskusje trwają, układanki też.
Panie ministrze, wszyscy mówili, że być może z końcem tego tygodnia poznamy skład ministrów, nie wiceministrów, ale ministerstwa będą już rozdane. To jest jeszcze w ogóle realne?
O, nie wiem. To jest problem rozmów. Oczywiście Prawo i Sprawiedliwość jako Zjednoczona Prawica zdobyła większość w Sejmie, ale wewnątrz mamy koalicjantów, dlatego też te rozmowy trzeba prowadzić, czyli zarówno z Porozumieniem Jarosława Gowina, jak i z Solidarną Polską Zbigniewa Ziobry. Stąd liderzy wszystkich partii muszą to ustalić. Do tego kandydat na premiera Mateusz Morawiecki również.
Ale to są rozmowy bardziej merytoryczne czy bardziej polityczne? Co jest osią sporu, czy to jednak trwa?
Nie wiem, znaczy nie mówiłbym o osi sporu, no bo zawsze z nowym otwarciem trzeba ustalić nowe priorytety, do tego też dobrać stosownych ludzi.
pan minister zarządza Ministerstwem Środowiska, które też jest, no są pewne spekulacje, jaki ono będzie miało kształt, czy taki jak ma teraz, czy może będzie miało szerszy kształt i co się stanie z państwa resortem?
No te dyskusje rzeczywiście trwają. Jeśli zajdzie potrzeba, żeby coś dołączyć, coś przemieścić, no to takie decyzje będą, ale to nie chciałbym spekulować na ten temat obecnie.
Pan minister jest gotowy, żeby podjąć tą funkcję ministra środowiska w nowej kadencji?
Ja powiem tak, że 4 lata temu, jakby mi ktoś powiedział, że będę ministrem środowiska, to bym nigdy nie uwierzył. Zawsze oddaję się do dyspozycji i tutaj nie ma żadnych problemów. Praca sejmowa jest też niezwykle ciekawa.
Pan minister wcześniej był szefem Komitetu Stałego Rady Ministrów, bardzo ważną osobą w środku rządu w KPRM-ie. Teraz mówi się, że ma być otworzone Ministerstwo Skarbu. To jest dobry pomysł?
Znaczy, okazuje się, że koordynacja w zarządzaniu spółkami jest potrzebna, natomiast no, ja trudno mi odpowiadać na to pytanie, wszak byłem likwidatorem Ministerstwa Skarbu i ostatnim ministrem skarbu, więc... Trochę myślenie o tym, że mamy przywracać to, co ja likwidowałem, no nie jest dla mnie komfortowe. Ale rozumiem potrzebę koordynacji zarządzania.
Ale to by pokazywało, że ten program z roku 2014, który właśnie mówił, wtedy powiedziano jasno, że będzie likwidacja Ministerstwa Skarbu, no był nie do końca skorelowany z rzeczywistością państwową.
Czy wówczas likwidacja Ministerstwa Skarbu była bardziej podyktowana tym, że kończymy z prywatyzacją, bo niestety w poprzednich latach Ministerstwo Skarbu Państwa kojarzyło się z prywatyzacją i koniec prywatyzacji, to był jasny przekaz, koniec prywatyzacji. Myślę, że tego celu nie zmieniamy. Na pewno nie będzie prywatyzacji. Natomiast metody zarządzania, no można oczywiście modyfikować. Było to zarządzanie poprzez poszczególnych ministrów resortowych, koordynacja w kancelarii premiera. Jeśli zajdzie potrzeba większej koordynacji, no to nie ma powodów, żeby tego nie zrobić. Natomiast ważne jest, że nie ma prywatyzacji.
Myśli pan, że to będzie ministerstwo, czy to będzie jednak pełnomocnik premiera albo jakaś inna forma nadzoru nad spółkami?
To tutaj ustalenia trwają. Myślę, że jeszcze jest czas na to, żeby ten kształt się wyklarował. To nie ma dużego znaczenia tak naprawdę.
Ostatnie pytanie, bo pan minister także przez pewien okres zajmował się bardzo mocno tym dziełem gospodarczym rządu. Tu się mówi o odnowieniu superministerstwa. To jest dobra droga, to jest droga nierozważna, jak pan minister myśli?
Czy ja myślę, że takie superministerstwo, które by objęło wszystkie dziedziny gospodarki, chyba nie jest dobrą metodą. Oczywiście gospodarka, przedsiębiorczość, mała przedsiębiorczość, natomiast dołączenie do tego innych, choćby spółek Skarbu Państwa, do tego dołączenie innych resortów tak zwanych gospodarczych, czyli na przykład energia, środowisko i tak dalej, no taki moloch, myślę, że nie jest to dobry pomysł.
Ministerstwo Energii powinno przetrwać?
Czy w takiej, czy w innej formie. Energia jest niezwykle ważna. Oczywiście ważna jest też polityka klimatyczna. No jest taka rzecz jak klimat, który jest w tej chwili rzeczywiście na agendzie niezwykle istotny. To jest coś pomiędzy środowiskiem a energią.
Przedsiębiorczość wtyka swoje 3 grosze.
Więc wtedy ten rzeczywiście koordynacja nad polityką klimatyczną w tym kontekście energii i środowiska dobrze jakby było jakoś ta skoordynowana.
Połączenie, duże ministerstwo, trochę jak państwo proponowali przed wyborami poprzednimi, czyli środowisko i energia razem z bardzo ważnym ministrem.
Tak można by powiedzieć, ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Nie chciałbym tu spekulować.
Dziękuję, panie ministrze.
Tyle Henryk Kowalczyk z Sejmu. Tuż po odebraniu zaświadczenia o wyborze na kolejną kadencję minister środowiska. I rzeczywiście te spekulacje nad tym, jak będzie wyglądać nowy rząd, jaka układanka, czy jaki kształt przybiorą ministerstwa gospodarcze się toczy i wydaje się, żeby zdać państwu jak najlepszą relację z układania rządu, że mamy w tej chwili 2 propozycje na stole. Jedna jest taka, że resort Jadwigi Emilewicz, czyli Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, uzyska większość kompetencji w zakresie energii i będzie sterować i transformacją energetyczną, ale także innymi działami gospodarki, czyli będzie to swoiste Ministerstwo Gospodarki i Energii, a drugą propozycją, którą jakoś, za którą lobują politycy związani z Beatą Szydło, było premier, jak chociażby właśnie pan minister Henryk Kowalczyk, to jest powrót do koncepcji z roku 2014, która się nazywa w po poprzednim programie Prawa i Sprawiedliwości, czyli stworzenie dużego resortu, który by łączył kompetencje Ministerstwa Środowiska z Ministerstwem Energetyki. No i wtedy być może Henryk Kowalczyk miałby poszerzone kompetencje, ale jak wiemy, także sam los tego aktualnego podziału, czyli z odrębnym resortem, który zajmuje się i górnictwem, i odnawialnymi źródłami energii, że to wszystko jeszcze jest w grze, a kwestią kluczową nie jest kwestia, jak powiedział pan minister, jak potwierdzają inni, jak to merytorycznie rozłożyć, tylko jak to koalicyjnie i politycznie poukładać, bo to jest chyba bardziej istotne w tej chwili w negocjacjach nad przyszłym rządem, a nie kwestie czysto kompetencyjnej kształtu administracji publicznej.